Ja myślę, że to, co teraz powiem, to większość ratowników uznałoby za daleko idącą przesadę. Natomiast ja mam takie głębokie przekonanie, że to jest środowisko z jakiegoś innego, odległego, lepszego świata.
Cześć, witajcie. Dziś rozmawiam z Konradem Kruczkowskim, organizatorem zrzutki na karetkę dla grupy podhalańskiej GOPR, który na co dzień odpowiada za komunikację w szlachetnej paczce. Witaj, Konrad.
Cześć, dzień dobry.
Konrad, jak to się stało, że ty odpowiadający za komunikację w szlachetnej paczce zbierasz na rzecz GOPR?
To zaistniały dwa elementy w dobrym czasie. Trzy tak naprawdę. Po pierwsze, oprócz tego, że pracuję w szlachetnej paczce, to jestem pasjonatem gór i sporą część w roku, niezależnie od pory roku, spędzam w górach. Więc moja przyjaźń z ratownikami GOPR ma też taki wymiar, że sprawiają, że ja czuję się bezpieczny, kiedy realizuję swoją pasję. A oprócz tego, ratownicy GOPR już od 2 lat wspierają szlachetną paczkę. Z jednej strony dołączyli do paczki Ludzi Gór, gdzie Krzysztof Wielicki, Andrzej Bargiel, później Kinga Baranowska razem z ratownikami GOPR wybrali jedną rodzinę, której pomagamy i dla nich przygotowali pomoc, i to jest jedna rzecz. A drugi odcinek to bardzo taka systemowa pomoc, bo GOPR po prostu pomaga szlachetną paczkę razem z naszymi wolontariuszami dostarczyć do trudno dostępnych miejsc i do górskich przysiłków, gdzie my bez specjalistycznego sprzętu, bez terenowych samochodów czy quadów nie bylibyśmy w stanie dotrzeć. No i mając takich przyjaciół, kiedy ja się dowiedziałem, kiedy koleżanka Kasia Kowalska, która pomogła mi tą zbiórkę zorganizować, dowiedzieliśmy się, że ratownicy mają dość poważny problem, czyli tak podstawowe narzędzie jak karetka górska, no to jest coś, czego za chwilę nie będą mieć, bo samochód, który używali, czas eksploatacji się kończył. To mieliśmy poczucie, że nie możemy zostawić ich bez pomocy i postanowiliśmy tą zrzutkę zorganizować po to, żeby brakującą kwotę do zakupu zebrać i żeby ta karetka mogła służyć im, a tak naprawdę nie im, tylko wszystkim tym, których zdrowie i życie w górach jest zagrożone.
O karetce i o zrzutce porozmawiamy za chwilkę, natomiast powiedziałeś, że przyjaźnisz się z goprowcami, pasjonujesz się górami. Jak ty postrzegasz działalność GOPR? Na czym ona polega? Kto tam pracuje i jakie wymagania musi spełnić osoba należąca do GOPR?
Ja myślę, że to, co teraz powiem, to większość ratowników uznałoby za daleko idącą przesadę. Natomiast ja mam takie głębokie przekonanie, że to jest środowisko z jakiegoś innego, odległego, lepszego świata. Pierwsze, większość ratowników, mimo że przechodzą wieloletnie, długie szkolenie, cały czas doskonalą swoje umiejętności, to większość z nich to są ochotnicy, wolontariusze, którzy pełnią dyżury, którzy narażają swoje życie i swoje zdrowie, którzy, żeby ratować innych, sami narażają się na pewne, a czasami duże niebezpieczeństwo. No i robią to dlatego, że uważają, że tak trzeba, bez wynagrodzenia. No i to po prostu jest szalenie szlachetne. W grupie, której pomogliśmy, w grupie podhalańskiej, pracuje ponad 200 wykwalifikowanych ratowników górskich, natomiast zatrudnionych jest tylko 17. I to jest rzecz, która dla mnie jest szalenie ujmująca. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to że w GOPR-ze też bardzo ważne znaczenie ma słowo, które się daje. Jest przysięga ratownicza, gdzie ratownik, który przechodzi przez blachowanie, taką inicjację, zdał wszystkie egzaminy, już jest ratownikiem w zasadzie, przysięga pod słowem honoru, że póki będzie zdrów, to na każde wezwanie naczelnika lub jego zastępcy, bez względu na porę roku, dnia, stan pogody, stawi się w oznaczonym miejscu i uda się w góry celem niesienia pomocy ludziom potrzebującym. No i to jest taka przysięga, którą potwierdza się przez podanie ręki naczelnikowi. I to jest taki bardzo ważny gest, bo po to rzeczywiście tak się dzieje. Jak rozmawiam z naczelnikiem grupy, to mówi, że no od kilkudziesięciu lat nie pamięta takiej sytuacji, żeby jakiś ratownik nie zjawił się na akcji albo na dyżurze, albo kiedy nie znalazł zastępstwa. Więc mimo że wolontaryjnie, to też z bardzo dużą odpowiedzialnością. Pytałeś, co jest potrzebne? Znajomość gór, umiejętności w grupie podhalańskiej, szczególnie to są umiejętności związane z narciarstwem. z poruszaniem się w terenie górskim. Ważna jest kondycja. Narty plus kondycja fizyczna to jest taki pierwszy próg wejścia, ale też przede wszystkim bardzo taki determinacja i charakter. No i ja myślę, że taka szlachetność, taka bardzo unikalna, ważna szlachetność, którą ci ludzie mają. No a później, żeby już być ratownikiem, to trzeba przejść przez cały długi, bo kilkuletni system szkoleń, przez staż ratowniczy, nabrać doświadczenia i tak, wtedy staje się pełnoprawnym ratownikiem górskim.
Czyli szlachetni, honorowi, słowni, również wytrzymali ludzie, którzy świadczą bezinteresowną pomoc dla innych. Ale czy czasem nie nadużywamy czasem tej pomocy i zdarzają się nieuzasadnione wezwania?
Jest też taka niepisana zasada w GOPR-ze, że GOPR jak już udziela pomocy, to nie ocenia. Więc naprawdę na palcach jednej ręki można by pewnie policzyć sytuacje, w których to ratownik skrytykował kogoś, kto wezwał pomoc, czy w ogóle w jakiś sposób wyraziłby swoje niezadowolenie, bo istnieje takie przekonanie, że tak naprawdę no, ludzie nie powinni się bać wzywać pomocy w górach, dlatego że też to dotarcie do poszkodowanego jest dużo trudniejsze, zajmuje więcej czasu, sprowadzenie kogoś, kto doznał jakiegoś urazu, jego zdrowie albo życie jest zagrożone na nizinę, w taką przestrzeń, gdzie na przykład może go już zaopiekować zespół ratownictwa, czy taka karetka, która po prostu dotrze do szpitala. To wszystko zajmuje dużo więcej czasu, więc tak, lepiej, żeby ta pomoc dotarła, niż żeby ktoś bardzo długo zastanawiał się, czy powinien ją wezwać, czy nie, i tracił czas, który potem no, jest potrzebny ratownikowi na to, żeby udzielił tej pomocy. Czy części wypadków poważnych albo mniej poważnych można by uniknąć? Oczywiście, że tak. Natomiast ja mam takie przekonanie, że tak, potrzebujemy dużo bardziej edukacji i mówienia o tym, co ze sobą zabrać w góry, jak się przygotować, jak planować, niż takiego nieustannego krytykowania osób, które zachowały się nieodpowiedzialnie. Babia Góra i sytuacja sprzed kilku miesięcy, gdzie całą Polskę biegła informacja o kobiecie, która no, wylądowała na intensywnej terapii, bo postanowiła morsować w śniegu na Babiej Górze i to się po prostu skończyło tragicznie. Powiem Ci, Tomku, i to jest też coś, co podzielali ratownicy, z którymi rozmawiałem, że bardzo łatwo jest to ocenić za nieodpowiedzialne, za brak wyobraźni. I to oczywiście jest zasadne, a z drugiej strony wydarzyła się tragedia. I ta konkretna dziewczyna przeżywała swoją tragedię zdrowotną, jej bliscy się o nią martwili. No i nie wiem, czy w takiej sytuacji głos krytyki czy szydery, nawet jeśli czujemy, że to jest podstawne, to jest najlepsza reakcja, a na pewno nie jest to reakcja ratowników górskich. Tak, nieuzasadnione wezwania się zdarzają, natomiast też system jest tak skonstruowany, że albo przez aplikację ratunek, albo przez po prostu telefon do GoPro. No w pierwszej kolejności rozmawia się z dyspozytorem i na koniec dnia dyspozytor, zbierając informacje od poszkodowanego, podejmuje decyzję o takim, a nie innym przebiegu później działań ratowniczych. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na Twoje pytanie, natomiast bardzo daleki jestem od mówienia o tym, że trzeba się trzy razy zastanowić, czy GOPR wezwać. Jak już czujemy, że powinniśmy, to wzywajmy. Zaufajmy też profesjonalizmowi, ratownikowi, który akurat odbierze telefon, czy skontaktuje się z nami przez aplikację ratunek, a on już naprawdę będzie wiedział, czy zasadne będzie wysłanie kogoś po pomoc, czy nie.
Mówiąc o bezpieczeństwie i o edukacji, wspomniałeś przed chwilką o aplikacji ratunek, czyli warto wyposażyć się w taką aplikację w swoim telefonie. Pewnie warto mieć naładowany ten telefon, ewentualnie mieć przy sobie powerbank.
Zdecydowanie. Czy powerbank to jest nawet telefon naładowany na 100%, to jest jeszcze za mało. Zawsze warto wziąć ze sobą powerbank. Ja ze sobą biorę zawsze dwa. I robię to też z myślą nie tylko o sobie, ale też o osobach, które mogę spotkać na szlaku, a które będą tego potrzebowały. Wsadzę Ci w słowo, natomiast też sobie myślę, mamy takie przekonanie, że mi się nic nie stanie i ono w 99% jest prawdziwe. Natomiast ja jak idę w góry, biorę apteczkę, biorę koc termiczny, który naprawdę nic nie waży, taką folię termiczną, biorę zawsze dodatkową wodę, to nie robię tego z myślą o sobie, chociaż też, natomiast myślę o ludziach, których mogę spotkać w trudnej sytuacji i to oni będą potrzebowali mojej pomocy i mojego przygotowania. Jakby mówię o tej perspektywie, bo czasami jak o niej opowiadam znajomym, to jest takie bardzo odkrywcze, jakby, że przygotowuję się tylko nie na to, że mi się coś stanie, ale że mogę spotkać kogoś, kto będzie potrzebował pomocy.
Czyli to jest dobra praktyka, którą no, warto powielać. O jakich podstawowych zasadach bezpieczeństwa powinien pamiętać każdy, kto wychodzi w góry, gdybyś miał wymienić 5 najważniejszych?
Okej. Okay. No to po pierwsze, żebyśmy wiedzieli, gdzie chcemy iść, jak będzie przebiegała trasa naszego przejścia, żebyśmy sprawdzili z odpowiednim wyprzedzeniem, ale też dzień wcześniej warunki pogodowe, żebyśmy zawsze byli przygotowani na wiatr i na deszcz i na obniżenie temperatury, nawet jeśli warunki pogodowe są dobre, więc mówię tutaj to po prostu o wzięciu dodatkowej kurtki czy bluzy. I to jest jakby taka pierwsza zasada, to żebyśmy znali miejsce i drogę, którą chcemy przejść, ale jednocześnie poinformowali o tym kogoś bliskiego, kto zostaje na ziemi i przyjęli sobie taką godzinę zero. Czyli jeśli nie wrócę do godziny 21, nie dam znaku, że jest ok, że mam jakieś opóźnienie, no to taką osobę prosimy, żeby zawiadomiła właśnie GOPR, podała jakby jaką trasą nasz kolega czy koleżanka planował przejść. Druga rzecz to, żeby sprawdzić warunki pogodowe i się na nie odpowiednio przygotować, przy czym zawsze, bo pogoda w górach bywa zmienna, przygotować na to, że te warunki mogą się popsuć, czyli że może być deszcz, albo może obniżyć się temperatura, bo wzmoży się silny wiatr. To dwa. Trzy, żeby zabrać ze sobą zapas jedzenia, kanapki, czekolada, zapas wody. Cztery, żeby zabrać ze sobą apteczkę i to apteczkę dobrze wyposażoną, czyli coś, co może zaopiekować uraz, coś, co może zaopiekować krwotok, ale też właśnie łatwy do kupienia w każdym sklepie sportowym, chyba w każdej aptece, kost termiczny, folię termiczną, taką dwustronną, srebrno-złotą. Coś, co nie jest na standardowym wyposażeniu apteczki, ale warto mieć, szczególnie teraz, kiedy mamy sytuację pandemiczną, ale zawsze to rękawiczki jednorazowe, kiedybyśmy to my musieli udzielić komuś pomocy, oraz specjalny, kosztujący 7 zł, ustnik do oddychania, do resuscytacji, do oddychania usta-usta. Koniecznie naładowany telefon i tak moim zdaniem powerbanka najlepiej dwa i zainstalowana w nim aplikacja Ratunek, która działa w taki sposób, że dwoma kliknięciami jesteśmy w stanie wysłać do najbliżej zlokalizowanych ratowników, do dyspozytora informacje o tym, że potrzebujemy pomocy, ale od razu nasz telefon wchodzi w tryb wysłania sygnału GPS, więc ratownik wie, gdzie ma dotrzeć z pomocą.
Gdybyśmy nie mieli aplikacji, pod jaki numer powinniśmy dzwonić?
985 lub 601 100 300 to są numery ratunkowe w górach.
Zapamiętajmy ten numer, albo wpiszmy najlepiej go sobie od razu do telefonu, szczególnie jeśli zamierzamy wybrać się w góry. O jakiej ty najtrudniejszej akcji GoPro słyszałeś?
Ja bym chciał posłuchać od ratowników o ich najtrudniejszych akcjach i trudnych sytuacjach, natomiast kiedy zadaję swoim przyjacielom z GoPro, czy ratowniczkom, czy ratownikom to pytanie, no to oni mówią, że każda akcja jest trudna, no bo zawsze to jest walka o czyjeś zdrowie albo życie, albo przynajmniej komfort, na przykład jeśli to jest zagubiony senior gdzieś w górach, gdzieś w lesie. Często mówią, że to jest ich pierwsza akcja. Generalnie jest tak, że oni mówią, że to jest pytanie, na które nie powinni odpowiadać, bo nie o to chodzi, żeby budować na ich pracy takie poczucie, są jakimiś szczególnymi bohaterami. Oni czują, że po prostu robią, wykonują swoją pracę i swoje obowiązki. Więc może ja, żeby też uszanować ich perspektywy, nie będę chciał żadnej konkretnej przytaczać. Opowiem szerzej o tym, co ratownicy robią. Więc to jest szereg działań ratowniczych, od poszukiwań, kiedy ktoś zaginął i właśnie miał wrócić, a nie wrócił, a wiemy, że wyszedł w góry, przez akcje, gdzie ktoś doznał urazu i czasami to są urazy lekkie, ale uniemożliwiające, na przykład samodzielne zejście z góry. W zimie taki uraz, który wydaje się być lekki, na przykład poważnie skręcona kostka albo złamanie, które no, normalnie na nizinach byśmy sobie zaopiekowali wizytą na SOR i mogli nawet na tym SOR-ze odczekać odpowiednio długi czas, no to w górach, w zimie, kiedy jest bardzo zimno, kiedy zapada zmrok, no to już jest sytuacja zagrażająca życiu i trzeba do takiego człowieka z pozornie lekkim urazem bardzo szybko dotrzeć i zadbać o jego komfort termiczny i sprowadzić go na ziemię. Praca z lawinami, tam gdzie to się dzieje. Wydaje się, że lawiny to jest coś, co dotyczy tylko gór wysokich, Tatr, ale to nieprawda, one też zdarzają się w innych miejscach. Plus szereg ratownictwa medycznego, które po prostu występuje w górach. Ktoś dostaje udaru, ktoś dostaje zawału, ktoś mdleje. Karetka nie dotrze na szczyt Turbacza albo w inny rejon górski, a ratownicy GOPR nie tylko dotrą, bo dotrą, ale też po prostu potrafią profesjonalnie udzielić medycznej pomocy poszkodowanemu.
Skoro mowa o karetce, to bo właśnie na nią zbierałeś w zeszłym roku i to z sukcesem, bo cel był ustalony na kwotę 85 tysięcy, zebrałeś ponad 95 tysięcy złotych, natomiast to tylko był częściowy koszt tej karetki, bo całkowity wynosi.
260 tysięcy złotych, mniej więcej tyle kosztuje zakup i dostosowanie samochodu do tego, żeby mógł pełnić funkcję właśnie karetki, samochód terenowy, który może pełnić funkcję karetki, czyli samochód, który może pierwsze transportować poszkodowanego, a po drugie może być takim przewoźnym magazynem na sprzęt medyczny, czyli może w nim być i apteczka R1 z defibrylatorem, która pomaga wznowić akcję serca i przywraca i utrzymuje krążenie. W tej karetce jest urządzenie dla takiego automatycznego masażu serca, zestaw tlenowy, jest cały mechanizm, który pozwala współpracować ze śmigłowcem, więc to jest koszt 260 tysięcy złotych. No i sytuacja wyglądała tak w tym ubiegłym roku w lutym, że Grupa Podhalańska miała część tych środków, brakowało właśnie 85 tysięcy złotych. Ta część środków była zebrana od sponsorów, było tam spore wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast cały kłopot polegał na tym, że no, ta karetka była potrzebna tu i teraz, bo samochód, który służył na tym terenie, no, kończył się jego czas eksploatacji. No i można by w ogóle tak z boku przyjąć, że samochody można naprawiać, remontować, że one służą bardzo długo. Natomiast w przypadku ratownictwa, a szczególnie ratownictwa górskiego, absolutnie ważna jest niezawodność. W momencie, w którym ten samochód jeszcze może funkcjonować w takim normalnym użytku, to bardzo często już nie może funkcjonować jako karetka górska. No nie wyobrażam sobie sytuacji, w której do mnie albo na przykład do mojego dziecka jedzie ekipa ratownicza i przez coś tak niedorzecznego jak brak środków na to, żeby mieć nowe, dobrze dostosowane, nowoczesne samochód, ta pomoc nie dociera albo dociera później niż by mogła. Biorąc pod uwagę to, że ratownicy pracują za darmo, szkolą się, pełnią tą służbę, no to pomyśleliśmy w paczce z Kasią, która mi pomagała, że to jest w ogóle jakiś absurd, że oni się tym zajmują. Znaczy, że to nie ratownicy powinni zajmować się tym, żeby mieć sprzęt do ratowania. Że to jest trochę taka powinność nas wszystkich. Brakowało 85 tysięcy złotych. Wydawało nam się, jakby biorąc pod uwagę, że ten samochód ratuje ludzkie życie czymś absurdalnie małym. No i tak, pewnie słyszysz emocję, która się pojawiła w głosie teraz. Natomiast jak sobie myślę, że oni się z tym mierzyli, że brakuje nam 85 tysięcy złotych, żeby móc profesjonalnie wykonywać swoją pracę i mieć samochód, na którym możemy polegać, to, no to trochę mi się nie mieści w głowie, że w ogóle taka sytuacja mogła mieć miejsce. No. Dobrze, że pojawiła się zrzutka i że tak wiele osób dość szybko się zaangażowało i ten samochód, chyba 16 lutego zrzutkę zamknęliśmy, od razu zrobiliśmy szybki przelew do Grupy Podhalańskiej, w połowie marca samochód już był gotowy i wjechał na szlak.
No właśnie, przypomnijmy, bo za twoim pośrednictwem 1639 osób zaangażowało się w to, aby tą kwotę szybko zebrać. Pieniądze udało się zebrać i już od marca ta karetka mogła pomagać, tak?
Tak, my zakładaliśmy, że ta zbiórka będzie trwała około miesiąca, że gdzieś ten samochód będzie można domknąć ten zakup i wyposażenie i dostosowanie go w połowie kwietnia. Natomiast okazało się, że zrzutkę, no właśnie, ponad 1600 osób wsparło w 6 dni. Zebraliśmy 10 tysięcy więcej, ponad 10 tysięcy więcej. Ten sprzęt został przeznaczony też na to dodatkowe doposażenie tego samochodu, dodatkowy sprzęt ratowniczy. I no tak, to jest niesamowite. Większość osób, które wsparły, a które też zechciały ujawnić swoje imię, nazwisko albo pseudonim, no to już dzisiaj od kilku tygodni mogą swoje imię zobaczyć na tablicy, która wisi na nowej koprówce na szczycie Turbacza.
Zapisali się dosłownie i na lata nazwisko tam będzie wisieć. Powiedz jeszcze, bo miałeś wiele opcji do wybrania, do zorganizowania tejże akcji. Dlaczego wybraliście zrzutkę?
Powodów było kilka. Czyli ja myślę, że zrzutka dzisiaj, jeśli chodzi o tego typu serwisy, czy w ogóle systemy, które pomagają organizować takie wsparcie i pomoc finansową, jest najbardziej intuicyjna. Model rozliczenia jest najbardziej transparentny. Dwa, też zapewniacie taką dużą transparentność i bezpieczeństwo dla wpłacającego. To był też taki okres, gdzie mieliśmy kilka głośnych, takich medialnych sytuacji, gdzie ktoś zebrał pieniądze, one nie trafiły do ostatecznego beneficjenta. Dla mnie z jednej strony to było utrudniające, a z drugiej strony pozwalało mi się nie tłumaczyć, kiedy najpierw musiałem zweryfikować się przed tym dowodem osobistym, później było też potrzebne odpowiednie opieczętowane, potwierdzone formalnie pismo od GOBR, że tak, pan Konrad Kruczkowski to jest ktoś, kogo my znamy, kto rzeczywiście zbiera te środki dla nas, mamy zaufanie, ta potrzeba jest rzeczywista i te środki do nas trafią. Więc trzy elementy. Atrakcyjność produktu, czyli to, że bardzo łatwo intuicyjnie zrzutkę założyć, a potem bardzo łatwo intuicyjnie, bez jakiegoś specjalnego progu wejścia, się do tej zrzutki dołożyć. Dwa, transparentność, czyli to, że to dobrze zawieszony jest u Was balans między weryfikacją celu zrzutki, weryfikacją osoby, która zrzutkę organizuje, bo te formalności są, ale one nie są przytłaczające. Myślę, że to jest duża, duża rzecz. Trzy, no jest całe zaplecze, które pozwala sprawić, że ta zrzutka dobrze wygląda. Można dać film, można dać zdjęcia, jest system aktualności, swoje komentarze mogą zostawić wpłacający, mogą wpłacić anonimowo, ale mogą też wpłacić jawnie. No a jednocześnie koszt kogoś, kto organizuje zrzutkę, jest dobrowolny. To jest super, że jeśli chcemy, to w zasadzie oddajecie ten produkt osobom, które chcą pomagać w takim modelu, że wsparcie dla Was jest dobrowolne. I ono jest potrzebne, natomiast to też był argument za tym, że wybraliśmy właśnie Was. Ja miałem takie poczucie, że jeśli będziemy chcieli się odwdzięczyć finansowo zrzutce.pl, to będziemy to mogli zrobić na przykład z moich prywatnych środków, a niekoniecznie ze środków darczyńcy. Różnie to wygląda u Waszej konkurencji. Znaczy ja dzisiaj z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w mojej opinii zrzutka, no w Polsce chyba nie ma konkurencji, która by opiekowała wszystkie te potrzeby w taki sposób.
Bardzo miło mi to słyszeć. Przekażę zespołowi, który ciężko pracuje, żeby było tak, jak jest i żeby...
Wiesz co, dodam jeszcze jedną rzecz, bo ja pamiętam, że ten przepływ informacji, ta komunikacja, w momencie, w którym ja potrzebowałem się zweryfikować, pytałem, czy jakieś tam pisma wystarczą, co tam jeszcze konkretnie jest potrzebne, bo to nie była taka standardowa sytuacja, to, że czas odpowiedzi Waszej obsługi był błyskawiczny. Ja to pamiętam, że dostawałem odpowiedzi w 15-20 minut. Nie chciałbym, żebym teraz ja złożył obietnicę, że to był Wasz standard, żeby ludzie, którzy nas słuchali, tego oczekiwali, ale bardzo szybko dostawaliśmy odpowiedź i byłem pod dużym, dużym wrażeniem, jak proaktywnie to się dzieje. No tak, ja czułem się też bardzo dobrze obsłużony, jako ktoś, kto korzysta z Waszego serwisu.
Przy rosnącej skali jest to zawsze wyzwaniem, żeby utrzymać taki standard, więc bywają momenty, kiedy ciężko jest go utrzymać. Są chwile, kiedy faktycznie jesteśmy w stanie szybko pomóc. Na zrzutce użyłeś też narzędzia, które nie jest, a w zasadzie nie ty, tylko jedna z osób, która was wspierała, które nie jest takie wprost oczywiste, natomiast daje bardzo ciekawe informacje i tak naprawdę można go użyć przy każdej dowolnej zrzutce. Każdy może go użyć. Ja teraz patrzę na wyniki zastosowania narzędzia, które nazywa się adres śledzący i z tego adresu śledzącego wpłynęła wam kwota 37 305 zł od 643 osób. Kto sprawił, że tyle osób trafiło na waszą akcję i taką kwotę wpłaciło sumarycznie?
Duży sukces tej zbiórki był oparty na tym, że zdecydował się wesprzeć Michał Szafrański, bloger, autor książek. No, osobowość od oszczędzania i zarządzania swoim budżetem. I tak, Michał, jak dowiedział się o tej zrzutce, na początku zwrócił się do Michała, żeby pomógł nam zaplanować promocję, komunikaty tej zrzutki, bo po prostu Michał się na tym zna, jest jednym z lepszych specjalistów w Polsce, jeśli mówimy o tego rodzaju działalności. Natomiast dość szybko okazało się, że Michał ma osobistą sytuację związaną z GoPrem, a mianowicie kiedyś Michał na stoku bardzo ciężko złamał nogi, doszedł do pełnego zdrowia, natomiast to się udało między innymi dzięki temu, że bardzo szybko na tym stoku pojawił się GoPr, bardzo profesjonalnie zaopiekował to złamanie. No i oddał Michała tak zaopiekowanego do zespołu ratownictwa medycznego już na ziemi. No i Michał uznał, a wtedy też jakby to zbliżał się okres jego urodzin, że poprosić czytelników swojego bloga jakoszczędzaćpieniądze.pl, że jeśli chcieliby złożyć mu życzenia, to mogą zrobić to w takiej niestandardowej formie, czyli wesprzeć tą zbiórkę, którą my zorganizowaliśmy. No a że wpływ Michała na polski internet i na społeczeństwo w ogóle jest bardzo duży, no to w momencie, w którym Michał to zrobił i można wejść na zrzutkę i zobaczyć sobie też komentarze, jak wiele z tych 73 komentarzy pod tą zrzutką to są zrzutki z hashtagiem Szafrański Team albo Wszystkiego Najlepszego Michał, albo Michał 100 lat, albo z akcji Michała Szafrańskiego. I rzeczywiście no te linki śledzące nie tylko Michałowi, ale też nam, bo korzystaliśmy z kanałów paczki, żeby tą zbiórkę wesprzeć. Ja sam miałem swój link. To no, świetne narzędzie, które pozwala sprawdzić, co w zrzutce lepiej działa, co lepiej konwertuje. ale daje też taką osobistą satysfakcję, że jeśli my jakąś zrzutkę udostępniamy, my zachęcamy naszych znajomych, naszą społeczność, jeśli prowadzimy jakąś działalność tego, żeby zrzutkę spali, no to możemy zobaczyć rzeczywiście, jaki efekt to przyniosło. Michałowi z tego miejsca chcę bardzo podziękować. Michał, oprócz tego, że zachęcił swoich czytelników do tego, żeby tą zrzutkę wsparli, to też wartą zrzutkę sam bardzo dużą kwotą, po prostu dając przykład i super. No, Michał też nam zapleczowo od czasu do czasu pomaga w Parsy i absolutnie niesamowita postać. Ja myślę, że Michał w polskim internecie, jakby o Michale można powiedzieć dokładnie to samo, co o ratownikach GOP-u, no z tą różnicą, że ratownicy GOP-u są w górach, a Michał jest w internecie.
I Michał ratuje nasze finanse.
Tak, to prawda.
Ale tak, żeby postawić kropkę nad i z adresem śledzącym, chciałbym wszystkim słuchaczom powiedzieć, że kiedykolwiek jak traficie na zrzutkę i będziecie chcieli ją udostępnić, możecie skorzystać właśnie z adresu śledzącego. Pod paskiem postępu jest taki przycisk więcej, tam są różnego rodzaju dodatki, między innymi właśnie śledź, to jest stworzenie tego adresu śledzącego, ale można pobrać też QR kod czy plakat, gdybyście chcieli w takiej formie bardziej offline'owej pomóc, też jest to możliwe, a my doczekaliśmy się, bo jeszcze w zeszłym roku tego nie było, jakby kolejnej odsłony tego adresu śledzącego, bo dziś, a w zasadzie już od paru miesięcy, możliwe jest tworzenie skarbonek do konkretnej zrzutki, o ile organizator włączył taką opcję. Każdy może stworzyć własną skarbonkę i widzieć i on, i jego darczyńcy, ile wspólnie udało im się zebrać na rzecz właśnie projektu, który zdecydował się ten organizator skarbonki wesprzeć. Chciałbym cię jeszcze na koniec zapytać, co łączy GOPR i TOPR?
Historia. Kiedyś to była jedna organizacja, a z czasem też przez nieznacznie różniącą się specyfikę gór te organizacje się podzieliły i teraz ze sobą współpracują. Często współpracują dość blisko. No, dla przykładu, pytałeś wcześniej jakąś spektakularną akcję GOPR-u, to no właśnie grupa podhalańska, czyli ta grupa, którą my wsparliśmy, brała udział w akcji ratunkowej na Giewoncie, wtedy kiedy przed rokiem rozpętała się tam burza, były pioruny, a wtedy w drodze na szczycie było bardzo dużo ludzi, no mieliśmy dramat. To wtedy też ratownicy z Podhala dołączyli do toprowców, żeby pomóc przeprowadzić tą akcję i działania ratunkowe. Natomiast rzeczywiście jest tak, że przez to, że Tatry to jest mała powierzchnia, ale wysokie góry, to mają swoją specyfikę i to ratownictwo nieznacznie się różni, a GOPR z kolei to są góry, które nie są aż tak wysokie. Jednocześnie ta powierzchnia jest bardzo długa, bo w zasadzie teren działania GOPR-u rozciąga się na całej południowej i południowo-zachodniej granicy kraju, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo kilometrów kwadratowych terenu górskiego i lasów, które obsługuje kilka grup GOPR-u. Standardy ratownictwa generalnie są bardzo podobne, ale przez tą specyfikę, no też słyszymy, że w Tatrach bardzo często mamy akcje ratunkowe z użyciem śmigłowca, w przypadku GOPR-u no, dzieje się to znacznie rzadziej, ale używa się sprzętu w postaci quadów i samochodów terenowych, więc tak, jakby to jest ta różnica, jakby to co łączy to historia, bardzo podobna, w zasadzie taka sama przysięga ratownicza, podobny etos ratowniczy, bardzo podobne umiejętności. To, co różni, to teren działania i pracy, to raz, a dwa, jednak specyfika gór, bo Tatry to góry wysokie, więc ilość na przykład ratowania z użyciem technik linowych jest po prostu większa.
A o to by zapytałem, dlatego że na zrzutce też toczy się wiele akcji mających na celu wesprzeć TOPR. I tak się składa, że wkrótce również będziecie mogli posłuchać podcastu właśnie z przedstawicielem TOPR-u. Konradzie, serdecznie dziękuję Ci za ten wywiad. Czy chciałbyś na koniec dodać coś od siebie?
Ja myślę, że też to co jest ważne i chciałbym, być może będą nas słuchać ludzie, którzy dołożyli się do tej zrzutki, że ta zrzutka oprócz tego, że mamy samochód i że jak my jesteśmy w górach, to możemy się czuć bezpieczni, na pewno bezpieczniejsi, to było strasznie ważne dla samych ratowników. Znaczy, oni mieli takie poczucie, że każda złotówka wpłacona na tą zrzutkę to była z jednej strony złotówka wpłacona na samochód, a z drugiej strony to było powiedzenie panie, panowie, dziękuję, że jesteście. Wbrew pozorom, oni nie słyszą tego bardzo często, ja myślę, że powinni, więc też trochę pod tym kątem i w ich imieniu chciałem jeszcze raz podziękować każdemu, kto tą zrzutkę wsparł, a Tomek, tobie i wszystkim, którzy w zrzutka.pl pracują, że zrzutka istnieje i że jakby mieliśmy możliwość wykorzystać wasze narzędzie do tego, żeby to zorganizować. Jakby czujcie się też, że wypowiedzieliście dziękuję ratownikom i że ten samochód jeździ również dzięki wam.
A ja dziękuję, że mamy takich organizatorów jak ciebie i życzyłbym sobie więcej takich osób, które chcą pomagać innym, nie tylko finansowo, a jeśli finansowo, mogą to zawsze robić za naszym pośrednictwem. Chętnie pomożemy. Dzięki wielkie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.